Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w naszym magazynie porozmawiamy o Hubalu. Wybitnej postaci, zrobiono wiele filmów, napisano książki, ale do dzisiaj na przykład nie wiemy, gdzie Hubal został pochowany. Trwają poszukiwania miejsca pochówku po zamordowaniu Hubala. W studiu pani Ewa Pawlus, która jest historykiem wojskowości, interesuje się Hubalem. Zanim dojdziemy na przykład do epizodu podlaskiego i do jego działalności jako pierwszego partyzanta Rzeczpospolitej w czasie II wojny światowej, to może przypomnijmy krótki biogram, skąd się wziął, że tak powiem, major Henryk Dobrzański-Hubal. Dzień dobry.
Dzień dobry. Jeśli chodzi o postać Hubala, to jego biografia zaczyna się zaraz u schyłku XIX wieku, czyli w 1897 roku. Rodził się 22 czerwca w ówczesnej Galicji, w Jaśle. Później tą drugą część swojego dzieciństwa i młodości spędził w Krakowie i to właśnie z Krakowa w grudniu 1914 roku wyruszył na szlak Legionów Polskich. Więc jest to postać, która swoje pierwsze wojenne doświadczenia zdobywała w czasie I wojny światowej, później w czasie wojny polsko-bolszewickiej i polsko-ukraińskiej, czyli działań wojennych już o granicę odrodzonej Rzeczpospolitej z lat 1919-1920. A po zakończeniu tych działań Dobrzański zdecydował się resztę swojego zawodowego życia związać z armią i pozostać w wojsku w kawalerii. A ponieważ pozwalała już na to sytuacja w naszym kraju, skupił się na służbie pokojowej, a dokładnie na rozwoju swojej kariery jeździeckiej, dlatego że Dobrzański od dzieciństwa interesował się końmi, sportem konnym, a służba w kawalerii w drugim pułku szwoleżerów rokitniańskich umożliwiała mu rozwinięcie tej jego pasji. W związku z tym skupił się na tym, trenował dużo i intensywnie i w drugiej połowie lat 20. dołączył do elity naszego krajowego jeździectwa, do grona najlepszych kawalerzystów, najlepszych oficerów w kraju i startował w różnych międzynarodowych konkursach hipicznych, między innymi we Francji, w Nicei czy też we Włoszech. Tutaj możemy wymienić chociażby Neapol, Rzym czy Mediolan, albo też i Anglię z jej zawodami w Londynie i pod londyńskim Aldershot. Natomiast jeśli chodzi o samą karierę sportową Hubala, to trwała ona stosunkowo krótko, bo właściwie zakończyła się w 1928 roku i od tego czasu Dobrzański raczej skupił się na swojej służbie garnizonowej, takiej codziennej, a chociaż oczywiście nie zrezygnował ze swojej jeździeckiej pasji, z uprawiania sportu. Dalej interesował się skokami przez przeszkody, czy też wyścigami. No ale jakby to już w takim mniejszym zakresie z mniej spektakularnymi sukcesami niż właśnie w tej drugiej połowie lat 20, w latach 1925-1928.
Potem już zajął się służbą wojskową, między innymi objął dowództwo szwadronu w 18 pułku ułanów, służył w 20 pułku ułanów, a potem był kwatermistrzem w Chrubieszowie, w drugim pułku strzelców konnych.
Tak, zgadza się. Jeśli chodzi o Chrubieszów, to mówimy tutaj o latach 1934-1936. Trzeba przyznać, że w tej służbie wojskowej Hubala jednostek wojskowych było całkiem sporo, ponieważ tak jak wspomniałam, zaczynał od 2 pułku szwoleżerów rokitniańskich, potem został przeniesiony do 18 pułku ułanów pomorskich, potem trafił do Dębicy, a potem Rzeszowa, czyli ułanów króla Jana, 20 pułku ułanów dokładnie mówiąc, i wreszcie do Chrubieszowa, gdzie tak jak pan wspomniał, został kwatermistrzem. I przy tym krótkim rozdziale służby wojskowej chciałabym się zatrzymać na chwilkę, dlatego że dotąd przywykło się uważać, że Dobrzański raczej nie nadawał się do służby garnizonowej, że z trudem odnajdował się w tej codziennej rutynie, że był świetnym oficerem na czasy wojenne, ale na pokojowe już mniej. A to zdaje się nie do końca jest prawda, dlatego że Dobrzański bardzo dobrze odnalazł się właśnie w roli kwatermistrza chrubieszowskich strzelców. Przede wszystkim dlatego, że on jako oficer i jako kwatermistrz bardzo bardzo dbał o żołnierzy. Kładł duży nacisk na to, żeby żołnierze byli zadbani, ale też żeby zadbane były konie. W związku z tym podjął liczne działania, które miały tę egzystencję żołnierza ułatwić, czy uczynić jakąś taką bardziej znośną. Między innymi poczynił szereg inwestycji na terenie chrubieszowskich Koszar. Doprowadził do wybudowania nowoczesnej piekarni parowej, czy też łaźni, tak żeby żołnierze mogli dbać o higienę.
I teraz już pani wie, dlaczego nie nadawał się do takiej pokojowej służby w wojsku. Był po prostu za uczciwy. Za dużo pieniędzy szło na żołnierzy, na kwatery i w związku z tym pewnie nie był zbyt lubiany, szczególnie przez dostawców, no ale w 36 trafił do 4 pułku Ułanów. Tam takie są informacje, że jednak trochę konfliktowy był. I to w końcu doprowadziło do tego, że został przeniesiony po 3 latach w stan nieczynny.
Tak, rzeczywiście. My jako historycy staramy się znaleźć przyczyny, dla których Dobrzański w te konflikty z przełożonymi popadał. Tutaj część badaczy jest skłonna złożyć to po prostu na karb trudnego charakteru Dobrzańskiego, który mówił to, co myślał i raczej nie był skłonny do tego, żeby uginać kark przed innymi. Natomiast mi jest bliżej do tezy, że po prostu Dobrzański był za uczciwy, tak jak już pan wspomniał. On uważał, że dobro żołnierza jest najważniejsze. Jeżeli inni dowódcy, często znacznie wyżsi rangą, podejmują działania, które temu szkodzą, to trzeba interweniować. I wydaje się z tego, co mówią nam przekazy, że on parę takich różnych, powiedzmy to, korzystnych dla niektórych transakcji udaremnił albo się na nie nie zgodził. Na przykład na dostawy siana po cenach innych niż rynkowe albo siana właśnie słabej jakości. W związku z tym to mogło być przyczyną właśnie, dla której Dobrzański w te konflikty popadał. Po prostu udaremniał niektórym jakieś tam korzystne interesy, nie godził się na nie, bo uważał, że tutaj dobro służby jest najważniejsze.
No i z dniem 31 lipca 1939 roku został przeniesiony w stan spoczynku, ale długo miejsca na tym spoczynku nie zagrzał ze względu na to, że we wrześniu wybucha II wojna światowa i major był bez przydziału, szukał tego przydziału.
Tak, to też jest ciekawy epizod. To początkowe poszukiwanie przydziału we wrześniu. My tak do końca jako historycy nie wiemy, gdzie Dobrzański znajdował się w momencie wybuchu wojny, ale myślę, że najprawdopodobniej opuścił wtedy Wołkowysk, w którym służył do momentu przejścia w stan spoczynku i wrócił do Plechowa, do majątku, który należał do jego żony Zofii z Zakrzeńskich. Tam przebywała ona i córka Krystyna i wydaje się, że właśnie w momencie wybuchu wojny Dobrzański przebywał w Plechowie i wyruszył na poszukiwania przydziału. Najpierw stawił się w Warszawie. To było gdzieś w okolicach dnia 4 września. Tam spotkał się zresztą z innym ułanem z 4 pułku ułanów zaniemeńskich, Tadeuszem Rybickim. I obaj wspólnie stawili się w Departamencie Kawalerii, gdzie poszukiwali przydziału. Były toczone rozmowy na temat tego, żeby dołączyli do Armii Łódź. Mieli się stawić następnego dnia, ale w nocy Departament Kawalerii został ewakuowany i prawdopodobnie razem z nimi podążył Dobrzański w stronę Lublina. I zaraz stamtąd zjawił się w Chrubieszowie, gdzie również poszukiwał przydziału, niestety bezskutecznie. I dopiero z Chrubieszowa, dysponując własnym samochodem, dotarł do Białegostoku i tam otrzymał przydział na zastępcę dowódcy 110 Pułku Rezerwowego Pułku Ułanów.
I tu się zaczyna ten podlaski epizod majora Dobrzańskiego właśnie w Białymstoku. Potem był Wołkowysk, Grodno i Lasy Augustowskie.
Pułk właściwie formował się w Wołkowysku, a kiedy pojawiło się realne zagrożenie nalotami, przeniesiony został do Izabelina i stamtąd właściwie wyruszył na swój wrześniowy szlak. Najpierw poruszał się w ramach rezerwowej brygady kawalerii Wołkowysk, gdzie między innymi dotarł do miejscowości Ostryna i Jeziory. Tutaj mamy jakby takie pierwsze wrześniowe działania Dobrzańskiego. No niestety nie było to starcie z przeciwnikiem jako takim, ale z bojówkami komunistycznymi, po prostu z tak zwaną piątą kolumną i Dobrzański na czele szwadronu doprowadza do spalenia Ostryny, a potem również zjawia się w Jeziorach, żeby tych dywersantów tam poskromić. Ileś osób zostało rozstrzelanych, Ostryna została spalona, a potem 110 Pułk Ułanów razem z Dobrzańskim dociera pod Grodno. Natomiast w samych walkach w obronie miasta nie bierze udziału. Czasami zdarza się, że w życiorysach publikowanych gdzieś na stronach internetowych, nawet na facebookowym profilu IPN-u, jeśli dobrze pamiętam, można znaleźć informacje o tym, że Dobrzański brał udział w obronie Grodna. Natomiast jest to informacja nieprawdziwa. Pułk ominął miasto od północy i właściwie to był moment, kiedy odłączył się od swojej macierzystej brygady, od rezerwowej brygady kawalerii, dlatego że pododdziały tej brygady zdecydowały się iść w kierunku granicy litewskiej, żeby ją przekroczyć. Natomiast dowodzący 110. Pułkiem Ułanów, podpułkownik Jerzy Dąbrowski, zdecydował, że to nie jest jakby opcja najbardziej go interesująca i przeszedł właśnie tam w Lasy Augustowskie, mniej więcej na wysokości miejscowości Chorza. Tam przekroczono rzekę i właśnie próbowano prowadzić jakby dalsze działania. Pułk dotarł do Podmacharców, natomiast tutaj też zjawiło się pułkownika Dąbrowskiego kilku oficerów z prośbą o to, żeby oni mogli odejść na Litwę. I pułkownik rzeczywiście taką zgodę wyraził. Część kadry odeszła, część ułanów zawróciła z innych jednostek spod granicy litewskiej i dołączyła do oddziału. Byli to między innymi plutonowi Romuald Rodziewicz i Józef Alicki, takie bardziej znane postacie już z historii oddziału samego Hubala. Oni właśnie wrześniowy szlak zaczęli w 102. Pułku Ułanów, ale w Podmacharcach dołączyli do oddziału pułkownika Dąbrowskiego.
Potem oddział został okrążony przez Sowietów, ciężkie straty i potem Dąbrowski jednak rozwiązał oddział.
Tak, do rozwiązania pułku doszło w miejscowości Janowo koło Kolna. Nie jesteśmy jako historycy do końca pewni czy przekonani, w którym dniu miało to miejsce. Są relacje, które mówią, że było to dopiero 28 września. Są inne, które trochę te datacje przesuwają o kilka dni wcześniej. Ale rzeczywiście, pułkownik Dąbrowski zdecydował się rozwiązać pułk między innymi po tym, jak w miejscowości Dolistowo-Stare stracił cały szwadron rotmistrza Wiktora Moczulskiego. Właśnie w starciu z wojskami sowieckimi. No i biorąc pod uwagę ogólną sytuację militarną, to że pułk musi cały czas manewrować między oddziałami i sowieckimi i niemieckimi oraz to, że coraz trudniej jest o zaopatrzenie w broń, w amunicję, pułkownik zdecydował się rozwiązać 110. Pułk Ułanów. Nie zdają sobie sprawy, że jest to od epizod hubalowej historii o tyle ciekawy, że często pojawia się wersja o tym, że w Janowie doszło między tymi dwoma oficerami, czyli między podpułkownikiem Dąbrowskim a majorem Dobrzańskim, do konfliktu. To nie do końca tak było, dlatego że pułkownik Dąbrowski zwołał odprawę oficerów, zasięgał jakby opinii, dyskutowano o tym, jak dalej postępować. I właśnie major Dobrzański, a także kapitan Maciej Kalenkiewicz, późniejszy słynny Kotwicz, współtwórca Cichociemnych i żołnierz oddziału Hubala, byli zwolennikami tego, żeby kontynuować działania zbrojne jednak całością sił, czyli jako dalej jednostka Wojska Polskiego, dalej 110. Pułk Ułanów i iść na odsiecz Warszawie albo Modlinowi. Natomiast pułkownik Dąbrowski uważał, że prowadzenie walki dalszej w tej formie nie ma sensu i trzeba pułk rozwiązać, a samemu przejść do partyzantki. Pułkownik sam chciał wrócić na Litwę i właściwie tutaj warte jest podkreślenia to, że zwyciężyła koncepcja pułkownika Dąbrowskiego, bo pułk rzeczywiście został rozwiązany, a żołnierze podzielili się na 4 grupy. Pierwsza z nich to jest właśnie ta część, która chciała z pułkownikiem Dąbrowskim iść na Litwę. Druga część to jest żołnierze i tych było najwięcej, którzy zdecydowali się wrócić po prostu do domów. Część z nich rotmistrz Biliński miał poprowadzić na Węgry, ale to zamierzenie ostatecznie się nie udało i większość z nich trafiła do niewoli. A czwarta grupa to jest grupa skupiona właśnie wokół majora Dobrzańskiego, który zdecydował się kontynuować marsz w stronę Warszawy.
Zamierzał wspomóc obronę Warszawy.
I tutaj myślę, że warty podkreślenia jest jeden fakt, mianowicie, że oficerowie zdecydowali się podzielić kasą pułkową, czyli te pieniądze zostały podzielone między grupę pułkownika Dąbrowskiego i grupą majora Dobrzańskiego. I myślę, że gdyby było tak, jak chcą niektórzy literaci, że tam w czasie tej odprawy doszło do jakichś łzawych scen, pułkownik miał nawet krzyczeć albo właśnie zalać się łzami, no to właśnie myślę, że to jest dobry kontrargument. Zresztą mamy relacje oficerów uczestniczących w tej odprawie, którzy mówią, że wszystko odbyło się spokojnie, że nie było tak, że Dobrzański zbuntował się wobec rozkazu swojego przełożonego, bo rzeczywiście ten pułk 110. Ułanów został rozwiązany związane i każdy z żołnierzy mógł podjąć decyzję, czy chce kontynuować walkę z pułkownikiem Dąbrowskim, czy chce dołączyć do majora Dobrzańskiego, czy też chce wrócić po prostu do domu.
No i skupmy się teraz na tym wyborze, który został podjęty przez majora Henryka Dobrzańskiego, który postanowił pójść do Warszawy, ale Warszawa padła i w ten sposób po 1 października trafił do Gór Świętokrzyskich.
Tak, rzeczywiście. Major po kapitulacji Warszawy najpierw miał taki pomysł, żeby iść na południe w kierunku Węgier i kontynuować walkę o Polskę za granicą. Natomiast w momencie przedzierania się w stronę granicy, w momencie lawirowania pomiędzy jednostkami niemieckimi, szybko zorientował się, że pojawienie się umundurowanych żołnierzy, umundurowanych ułanów we wioskach wywołuje sensację, wywołuje głębokie poruszenie, bardzo dobrze wpływa na morale, jest takim jakby widokiem ku pokrzepieniu serc i być może to zdecydowało o tym, że na początku października zmienił swoją decyzję i w Gajów po górze koło Bodentyna zdecydował się zostać w kraju i to jest moment, w którym narodził się Hubal. To jest moment, w którym Dobrzański przyjął swój słynny pseudonim.
No i stworzył oddział wydzielony Wojska Polskiego. Zaczęły się potyczki już na początku października, potem cała długa batalia i także między innymi spory związane z tym, czy tak duża jednostka powinna funkcjonować jednak w terenie, powinna zwalczać nieprzyjaciela, bo za działaniami Hubalczyków szły jednak ostre represje niemieckie i między innymi major Hubal został wręcz poproszony, żeby zakończył tę walkę partyzancką, bo bilans jest bardzo krwawy.
Tak, rzeczywiście Niemcy w odwet za pomoc Hubalowi spacyfikowali wsie, w których oddział stacjonował, ale też i takie, w których oddział nigdy nie był. Ginęło wówczas ponad 700 osób. Natomiast to było dopiero wiosną, w marcu i kwietniu 40 roku. A warto podkreślić tutaj, że Dobrzański zaczął działać już jesienią 39 roku, ale paradoksalnie nie od rozbudowy swojego oddziału zbrojnego, ale od budowy własnej organizacji konspiracyjnej. Jest to o tyle ciekawe, że samego Hubala kojarzy się często jako przeciwnika właśnie konspiracji, jako formy walki z wrogiem, a to tak nie do końca prawda, dlatego że już z końcem października, dokładnie 26 października, Hubal wydał pierwszy dokument, który powoływał do życia Okręg Bojowy Kielce, czyli właśnie jego własną organizację konspiracyjną, przed którą postawił jakby dwa zadania. Pierwszym z nich było gromadzenie informacji na temat tego, jakie są siły przeciwnika, gromadzenie zaopatrzenia, czyli w jakiś sposób działania pomocnicze na rzecz tego oddziału pozostającego w mundurach. Natomiast głównym celem Okręgu Bojowego Kielce było skupienie i przeszkolenie jak największej liczby ochotników do tego, żeby wiosną 40 roku mogli oni na tyłach niemieckich podjąć działalność dywersyjną. Natomiast sam oddział Hubala na początku był bardzo nieliczny. Kiedy oddział trafił do Gajówki Zychy, gdzie właśnie powstawały dokumenty Okręgu Bojowego Kielce, z Hubalem było 10 ułanów. Także widzimy, że nie jest to jakaś znaczna siła zbrojna i Hubalowi w tym pierwszym okresie działalności chodziło właśnie bardziej o ten aspekt, nazwijmy to propagandowy, chociaż dzisiaj to słowo nam się niezbyt dobrze kojarzy, ale przed wojną nie miało takiego negatywnego znaczenia. Po prostu bardziej chodziło mu o to, żeby ludzie widzieli, że dalej istnieje Wojsko Polskie, umundurowane, że Polska się nie poddała i mimo, że teraz trwa okupacja, to ma nadal swoje siły zbrojne operujące na tym terenie. Natomiast oddział rozbudowuje Hubal dopiero w lutym 1940 roku, a więc w momencie, kiedy przejdzie na kwatery do wsi Gałki i tam jakby życie oddziału nabierze już takich cech charakterystycznych dla regularnego wojska.
Były te wszystkie jego działania zbrojne, dał się mocno we znaki Niemcom, którzy stworzyli duże siły po to, żeby zwalczyć oddział Hubala, przeciwdziałać jego penetracji całego terenu i przede wszystkim zadawania ogromnych strat Niemcom. Tych działań, tych potyczek było bardzo dużo. Zakończyło się to jednak w kwietniu, kiedy to wydano Hubala i zginął 30 kwietnia. 40 roku.
Tak, rzeczywiście Hubal zginął 30 kwietnia pod Anielinem, chociaż jego oddział działał jeszcze do czerwca, praktycznie do końca czerwca 40 roku. Natomiast tutaj chciałam sprostować, dlatego że rzeczywiście my, patrząc na działanie Hubala, mamy takie wrażenie, że on nieustannie ścierał się z Niemcami, prowadził liczne jakieś działania podjazdowe albo większe czy mniejsze potyczki, ale to niestety, bądź stety, nie jest prawda. Wydaje mi się, że Hubal doskonale zdawał sobie sprawę, że jego siły zbrojne, nawet w tym momencie, kiedy miał pod komendą prawie 2500 ludzi, że jego siły zbrojne są za słabe na to, żeby zimą 40 roku zadać Wehrmachtowi realne straty. Dlatego Hubal tak naprawdę raczej unikał starć z przeciwnikiem, bo gdyby prześledzić całe funkcjonowanie oddziału, czyli od momentu jego powstania w październiku 40 roku do śmierci samego Hubala, to właściwie liczbę starć z Niemcami moglibyśmy policzyć na palcach, jeśli nie jednej ręki, to na pewno góra dwóch, bo możemy mówić o 6, jeśli dobrze pamiętam, takich starcach. I co ważniejsze, wszystkie te potyczki, wszystkie te walki wynikały albo z przypadkowego spotkania obu stron, albo wynikały z inicjatywy niemieckiej. Nigdy nie było tak, że Hubal podejmował działania zbrojne, przejmował inicjatywę i dążył do starcia. Już chociażby ta najsłynniejsza walka Hubala, walka pod wsią Hucisk, 30 marca 1940 roku, czyli starcie z kompanią niemieckiej policji, to również była walka, która jakby oddziałowi została narzucona. Oddział stacjonował we wsi i w pewnym momencie patrole doniosły, że siły wroga się zbliżają i że prawdopodobnie dojdzie do konfrontacji zbrojnej. I rzeczywiście tak było. Hubalczykom udało się odnieść zwycięstwo w tym starciu i zadać Niemcom poważniejsze straty, liczone w kilkudziesięciu, myślę, że zabitych i rannych.
Do dzisiaj nie znaleziono miejsca, gdzie został pochowany, chociaż wiemy, gdzie zginął, bo miejsce, w którym trafiła kula Henryka Dobrzańskiego, niemiecka kula, zostało wskazane przez jego żołnierzy, ale miejsce pochówku jest dotąd nieznane.
Mimo licznych prób odnalezienia go, takie poszukiwania były podejmowane, czy to w latach 70. na fali popularności hubalowego tematu po emisji filmu Bohdana Poręby Hubal w 73. roku, czy to nawet całkiem niedawno. Jeśli dobrze pamiętam, to Stowarzyszenie Wizna 1939 od 2016 roku prowadziło jakieś swoje działania, próbując odnaleźć miejsce pochówku Hubala, między innymi na cmentarzu przy romańskim kościółku w Inowłodzu. Natomiast z tego, co wiem, dotychczas poszukiwania te również nie przyniosły pożądanych rezultatów. Rzeczywiście jest to sprawa, która jakby cały czas nas jako historyków intryguje. Zresztą nie tylko historyków, wszystkich, którzy postać Hubala kojarzą i darzą sympatią. Myślę, że chcielibyśmy wszyscy, żeby miejsce spoczynku Hubala zostało odnalezione. Natomiast do dzisiaj znamy tylko jakby część jego ostatniej drogi, dlatego że w momencie, kiedy Niemcy odnaleźli ciało Hubala, to z Anielina, czy właściwie z lasu Zaczynki Anielińskie, znajdującego się nieopodal wsi, zabrali ciało Hubala, położyli je najpierw na podwórku gospody Laskowskich, która znajdowała się najbliżej, tam wykonali część zdjęć, takie, które są zresztą najbardziej znane, a więc niemieccy żołnierze pozują z Hubalem, podtrzymując go na kożuchu, a potem zabrali ciało Hubala do Poświętnego, gdzie również zostało ono wystawione na widok publiczny, tak żeby mieszkańcy wsi mogli zobaczyć, że Hubal rzeczywiście nie żyje. Tutaj jakaś taka historyczna sprawiedliwość każe mi wspomnieć, że Hubal nie zginął sam. Razem z nim śmierć poniósł kapral Antoni Kosowski-Ryś, który był luzakiem Hubala i on również został przetransportowany do Poświętnego. Ciało potem, jeśli dobrze pamiętam, Niemcy wydali matce, ale o dziwo nie spoczęło ono w grobowcu rodzinnym w Tomaszowie Mazowieckim i właściwie, podobnie jak z Hubalem, również nie wiadomo, gdzie Antoni Kosowski-Ryś jest pochowany. Natomiast z Poświętnego Niemcy ciało Hubala załadowali na ciężarówkę i wywieźli do Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie znajdowały się koszary Wehrmachtu i tam właśnie na terenie tych koszar ciało Hubala było widziane po raz ostatni.
Także poszukiwania ciała majora Henryka Dobrzańskiego Hubala nadal trwają, bo mamy do czynienia z legendą, z bohaterskim żołnierzem odznaczonym wysokimi odznaczeniami bojowymi, zasłużony dowódca. Możemy długo, długo rozmawiać o nim. Ja odsyłam do bloga naszego dzisiejszego gościa, pani Ewy Pawlus. Tam tam są wszelkie informacje dotyczące Hubala i jest to miejsce spotkań tych wszystkich, którzy postacią Henryka Dobrzańskiego są zainteresowani.
Zachęcam gorąco do lektury, bo nie ukrywam, że lubię dzielić się wiedzą o Hubalu i cieszę się, kiedy może ona docierać do kolejnych osób. www.tropem-hubala.blogspot.com
Zapraszała Ewa Pawlus, która opowiadała nam historię życia i działalności majora Henryka Dobrzańskiego Hubala. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję również.
Lech Pilarski, do usłyszenia.